lektury Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy po jedną z książek Lucjana Znicza z cyklu Goście z kosmosu, a mianowicie Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce ślady. Tytuł książki mówi właściwie wszystko. Przedstawione w przystępny dla czytelnika sposób informacje na temat słynnej katastrofy tunguskiej, osławionego obszaru na Atlantyku zwanego Trójkątem Bermudzkim oraz różnych mających miejsce na Ziemi anomaliów. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Ślady znaczone artefaktami. A przecież znalezisko salzburskie to dopiero początek. Bo oto jeszcze 4 lata przedtem, w czerwcu 1851 roku, w pobliżu Dorchester w Stanach Zjednoczonych, natknięto się na równie zagadkowy artefakt. Termin ten, pochodzący od łacińskich słów artefaktum, stosowany był do niedawna tylko w biologii dla oznaczania pewnych struktur, które nigdy nie występują w żywych komórkach, ale które pojawiają się w toku ich utrwalania i odpowiedniego preparowania do obserwacji. Biologiczne więc artefakty w wyniku działania różnych odczynników sztucznie wytworzone ujawniały się nagle pod mikroskopem we wnętrzu nietkniętych na pozór naturalnych komórek. Wykorzystując tę analogię, kilkakrotnie już wspomniany Maurice K. Jessop przeniósł termin artefakty także do ufologii, oznaczając nim również przedmioty sztucznie wytworzone, odkrywane we wnętrzu naturalnych utworów geologicznych. Kilka dni temu silny wybuch rozerwał skałę w Dorchester. Pisał o odkryciu tego artefaktu Scientific American. Podmuch rozrzucił na wszystkie strony olbrzymie głazy o wadze do kilku ton i wielką ilość mniejszych odłamków. Wśród nich znaleziono 2 odłamki metalowego przedmiotu rozbitego przez wybuch na połowy. Po połączeniu części te utworzyły naczynie w kształcie dzwonu o wysokości 4,5 cala, szerokości u podstawy 6,5 cala, zaś przy wierzchołku 2,5 cala i grubości ścianek około 1,8 cala. W miarach metrycznych wynosi to odpowiednio 11,4 cm, 16,5 cm, 6,4 cm i 3 mm. Przypis autora. Metal przypominał cynk, bądź też jakiś stop z dużą domieszką srebra. Dziwny ten przedmiot zagadkowego pochodzenia wydobyty został z warstwy skalnej znajdującej się do momentu wybuchu na głębokości 15 stóp, 4,5 metra. Ponieważ nie ma wątpliwości co do autentyczności znaleziska, powinno się przeprowadzić jego szczegółowe badania. Koniec cytatu. Niestety, ani Scientific American, ani żadne inne pismo nigdy nie podało, czy badania te kiedykolwiek zostały podjęte i z jakim skutkiem przeprowadzone. A tymczasem zaledwie rok później, w początkach grudnia 1852 roku, w kopalni węgla w pobliżu Glasgow w Szkocji, odkryty został, jak to podały prace Towarzystwa Szkockich Starożytności, Edynburg 1854 rok, tom pierwszy, w bryle węgla, żelazny przyrząd dziwnego kształtu. Odkrywca jego, John Buchanan, przesłał go towarzystwu wraz z potwierdzającymi autentyczność odkrycia złożonymi pod przysięgą pisemnymi zeznaniami 5 robotników oraz własnym, bardzo charakterystycznym oświadczeniem. Oczywiście bez zastrzeżeń zgadzam się z powszechnie przyjętym w geologii punktem widzenia, zgodnie z którym węgiel powstał dużo wcześniej, zanim pojawił się człowiek na naszej planecie. Czytamy w nim. Jednakże dziwne jest, w jaki sposób przyrząd ten, niewątpliwie wykonany ręką człowieka, mógł przeniknąć do wnętrza pokładu węgla przykrytego grubą warstwą górniczego nadkładu. Koniec cytatu. Towarzystwo Szkockich Starożytności, postawione wobec takiego dylematu, stwierdziło po prostu, że nieznany metalowy przyrząd jest zapewne częścią jakiegoś wiertła, która ugrzęzła w węglu podczas uprzednio przeprowadzonych prac górniczych. I tłumaczenie to wyjaśniłoby sprawę bez reszty, gdyby nie 2 drobne zastrzeżenia. Część wiertła odkryta została w jednolitej, nie posiadającej żadnych otworów i rozbitej dopiero przez robotników bryle węgla, zaś w pokładach, z których część wiertła wydobyto, nigdy przedtem nie przeprowadzano żadnych prac górniczych. I wreszcie znalezisko stosunkowo niedawne, bo z roku 1961, znane pod nazwą Geody z Kousou. Przyznam się szczerze, przejrzałem wszystkie dostępne mi mapy Ameryki Północnej, ale góry Kousou nie znalazłem. W każdym razie znajduje się ona około 700 km w prostej drodze na południowy wschód od San Francisco. Wystarczy jednak tylko spojrzeć na mapę tamtych okolic, by zorientować się, że leżeć ona musi chyba w samym środku miejsca, gdzie diabeł zwykł mówić dobranoc. Na zachód El Dorado Canyon. Na wschód wykorzystywana jako najbardziej niedostępny poligon doświadczalny armii amerykańskiej pustynia Mojave. Na południe pustynia Colorado. Na północ wreszcie słynna na całym świecie Death Valley. Dolina śmierci. A po środku w rozżarzonych wiecznym upałem gnanych pustynnymi wiatrami piaskach maleńka dziura Olancha, leżąca właśnie u stóp góry Kousou. Zaś w Olanchi kiosk z pamiątkami dla nielicznych turystów. Cóż w takim kiosku można dostać? Pamiętam identyczną sytuację, którą przeżyłem dokładnie na antypodach Olanchi, w równie wrogiej człowiekowi wypalonej przez niemiłosierne słońce i zniszczonej przez nieustanne wichry, leżącej zresztą także u stóp góry i równie zapewnie nikłej mieścinie hinduskiej Ajanta. I tu stały kioski z pamiątkami dla turystów. Na kilku z nich leżały zwykłe, wielkości dużych grejpfrutów, kamienne brukowce. Gdy ze zdziwieniem sięgnąłem po jeden z nich i usiłowałem go podnieść, kamień rozpadł mi się w ręku na dwie połówki, nieoczekiwanie odsłaniając w swym wnętrzu cudowne gniazdo fioletowych kryształów ametystu, szczelnie wypełniających całe wnętrze pozornego brukowca. Te rzekome brukowce to właśnie geody, przeważnie kulistego kształtu, greckie słowo geodes oznacza dosłownie podobne do ziemi kamienie, we wnętrzu których znajdują się tak zwane druzy, z niemieckiego druze, gniazda półszlachetnych kryształów. Cóż dziwnego, że tak bardzo zbliżone warunki geograficzno-geologiczne tych dwóch położonych naprzeciw siebie na kuli ziemskiej miejscowości upodobniły także oferowane tam pamiątki turystyczne. A więc wiadomo już, co można było dostać w kiosku w Olanchi. Oczywiście geody z mniej lub bardziej bogatymi druzami w środku. 13 lutego 1961 roku w poszukiwaniu takich właśnie geod dla kiosku z pamiątkami turystycznymi trzech mieszkańców Olanchi, M. Mixel, W. Lane i Virginia Maxey, wybrało się na pobliską górę Kousou. Wśród zebranych w tym dniu kamieni znaleziono jednak nie tylko autentyczne geody z druzami, ale jedną geodę z artefaktem w środku. Był to kamień, albo raczej, jak określili go znalazcy, swego rodzaju zlepieniec z gliny i kopalnych muszli, przypominający w kształcie bakłażan o poprzecznej średnicy około 5 cm. Po przecięciu go wzdłuż tej poprzecznej średnicy okazało się, że zamiast gniazda półszlachetnych kamieni, w jego wnętrzu znajduje się niewysoki graniastosłup o regularnej sześciokątnej podstawie o średnicy 32 mm, utworzony z miękkiej i łamliwej substancji. W nim, idąca prawdopodobnie przez całą jego długość, częściowo zniszczona przez korozję miedziana spirala, która owijała z kolei gruby na 18 mm, niezwykle twardy, ceramiczny, jakby porcelanowy rdzeń, przez środek którego przebiegał metalowy pręt o średnicy 2 mm. Zaskoczeni tym niezwykłym odkryciem znalazcy, obie połówki rzekomej geody poddali prześwietleniu promieniami rentgena. Dzięki temu okazało się, że przebiegający we wnętrzu porcelanowego rdzenia metalowy pręt łączy jakąś metalową nasadę znajdującą się na jednym końcu rdzenia z kolistym, połączonym z prętem za pomocą skrzyżowanych drutów zakończeniem. Całość przypominała nieco zdeformowaną świecę samochodową. Żaden ze specjalistów nie potrafił jednak określić, czym właściwie znaleziony w geodzie z Kousou przedmiot mógł być. Jedno było pewne. Był to niewątpliwie artefakt, sztucznie wykonany przyrząd lub jego fragment, który znalazł się we wnętrzu powstałej w ciągu wielu tysiącleci geody. I ten artefakt, podobnie jak inne, na pewien czas, jak się wydawało, zaginął bez wieści. Niedawno jednak, jak w swojej książce My z kosmosu, Warszawa 1978, podał Arnold Mostowicz, ponownie się odnalazł. Znalazcy artefaktu, którzy, jak wieść niesie, chcieli go odsprzedać za możliwie wysoką cenę jakiejkolwiek zainteresowanej instytucji, wobec braku chętnych w roku 1976 oddali go bezpłatnie Uniwersytetowi w Reno w Nevadzie, z nadzieją, że tam wreszcie specjaliści zbadają do końca dziwne znalezisko i autorytatywnie stwierdzą, kto pozostawił we wnętrzu geody z kąsą tak szczególny ślad. Nadzieja ta, jak na razie, nie została spełniona. Dziwna kula z przestrzeni kosmicznej. Tak właśnie nazwał swój artykuł, zamieszczony 23 października 1978 roku w zachodnio-niemieckim dzienniku Die Woche, Klaus Miller. A więc jeszcze jeden obcy ślad na Ziemi, i to w dodatku o wyraźnie ustalonym pochodzeniu, z przestrzeni kosmicznej. Ale muszę zawczasu czytelników rozczarować. To prawda, że kula, o której pisze Miller, jest na tyle dziwna, że wprawiła wszystkich badających ją naukowców w osłupienie. Nikt nie odważyłby się także zaprzeczyć temu, iż przybyła ona do nas z przestrzeni kosmicznej. A przecież przy tym wszystkim nie ma się co nawet zastanawiać nad jej pochodzeniem. Kula jest oczywiście naszym ludzkim produktem, a wystrzelona w przestrzeń kosmiczną miała tylko udowodnić hipotezy naukowców, a także uzasadnić nadzieje przemysłowców, że mieszanina różnych metali stopiona w warunkach braku ciążenia da idealnie jednorodny, niemożliwy do osiągnięcia w warunkach ziemskich stop. Wybrano do tego celu glin i ind. Wystrzelona w przestrzeń kosmiczną rakieta zaledwie 6 minut znajdowała się w stanie nieważkości, ale to już wystarczyło do zestalenia się stopionych metali w jedną zwartą całość. Kiedy jednak po powrocie rakiety na Ziemię otwarto mini laboratorium, naukowców czekała pierwsza niespodzianka. Obydwa metale stopione w warunkach bezgrawitacyjnych przybrały kształt idealnej kuli. Gdy zaś poddano ją szczegółowemu badaniu, wyszła na jaw także druga, jeszcze bardziej zaskakująca niespodzianka. Oba metale, zamiast idealnie się ze sobą stopić, utworzyły dwie całkowicie różne frakcje. We wnętrzu kuli aluminiowej znalazła się kula z indu. Tak więc dziwna kula z przestrzeni kosmicznej, mimo iż stanowi niezaprzeczalnie niespodziankę dla naszej ziemskiej nauki, nie jest na pewno śladem obcej cywilizacji. Czy jednak jest to rzeczywiście powód do rozczarowania? Czy sam fakt, że ludzka technika osiągnęła wyniki, które stają się zagadką dla ludzkiej nauki, nie jest raczej powodem do satysfakcji? A empiryczne odkrycie rządzących wszechświatem praw, wbrew teoretycznie ustalonym na Ziemi zasadom, czyż nie budzi więcej otuchy niż rozczarowania? Pozornie nieudane doświadczenie ze stopem glinu z indem prowadzi ponadto do jeszcze jednego ważkiego wniosku. Symptomem wpływu przestrzeni kosmicznej na swobodnie tworzące się bryły jest kształtowanie ich w kule. Dlatego też w poszukiwaniu wszelkich obcych śladów pochodzących spoza naszego globu zwrócić musimy uwagę przede wszystkim na różnego rodzaju kule. A mamy ich bez liku. Oto chociażby odkryte w roku 1973 na wyspie Buła w pobliżu Baku przez radzieckiego geologa Mamiedowa tak zwane utwory kuliste. Dotychczas znaleziono ich 21 i wszystkie one mają średnicę wahającą się od 60 do 70 mm, a jedynym brakiem ich idealnie kulistego kształtu jest bruzda, która dzieli każdą kulę na dwie połowy i jako żywo przypomina takąż bruzdę znaleziska salzburskiego. W związku z dużą liczbą identycznych znalezisk, jedną z kul spróbowano przeciąć, by przekonać się, co się znajduje w jej środku. Okazało się, że przecięcie wzdłuż szwu jest niezwykle łatwe. We wnętrzu zaś kuli znaleziono mnóstwo ukształtowanych na wzór ziaren soczewicy lub kropli wody jasnych cząsteczek tlenku glinu i mniejszą ilość takichże cząsteczek ciemnych, utworzonych najprawdopodobniej z magnetytu. Cząstki te są bardzo silnie ze sobą połączone, przy czym pod względem objętości tlenek glinu wypełnia około 80%, magnetyt zaś 20% pojemności kuli. Mamiedow, który jest pracownikiem naukowym sekcji wulkanów błotnych Instytutu Geologii Akademii Nauk Azerbejdżańskiej SRR, wyspa Buła utworzona została właśnie przez błotny wulkan, ogłosił informację o swym odkryciu na naukowym seminarium Instytutu. Geologowie nie potrafili jednak jednak znaleźć dla odkrycia żadnej zgodnej definicji. Dopiero po konsultacjach z historykami i archeologami, powołując się na, cytat, wygląd zewnętrzny, prawidłowy kształt kulisty, obecność szwu oraz symetryczną podzielność na dwie połowy, zostało wyrażone zgodne przypuszczenie, iż kule należą do obiektów mających znaczenie archeologiczne. Koniec cytatu. Niech nas nie zmylą te ostrożne omówienia i eufemizmy naukowców. Jest to wyraźne stwierdzenie sztucznego pochodzenia kul. Na wyspie, która powstała stosunkowo niedawno na skutek wybuchu błotnego wulkanu. Ślady jakiejże cywilizacji ludzkiej mogły się tam znaleźć? A jeśli nie była to cywilizacja ludzka, to jaka? Jeszcze dziwniejsza kula Beców. O kilku innych znaleziskach w kształcie, tym razem już zwartych, metalowych kul, wspomina w swojej książce Besucher aus dem All Adolf Schneider. I tak w roku 1963 na pustyni w głębi Australii odkryte zostały przypadkiem trzy leżące obok siebie metalowe kule. Średnica każdej z nich wynosiła 35 cm, powierzchnia zaś była błyszcząca, jakby wypolerowana. 30 kwietnia 1963 roku australijski minister Alan Farrell, odpowiadając na interpelację poselską, oświadczył w parlamencie, że, cytat, wszelkie podjęte przez naukowców próby otwarcia tych kul spełzły na niczym. W tej sytuacji tajemnicze kule przekazane zostały specjalistom amerykańskich sił powietrznych. Koniec cytatu. I na tym trop kul australijskich się urwał. Tymczasem Amerykanie niepotrzebnie kusili się na kule australijskie, bo trzy lata później, w listopadzie 1966 roku, spadła z nieba lśniąca metalowa kula również w Conway, w stanie Arkansas w USA. A po trzech miesiącach, 7 lutego 1967 roku, odkryta została następna, tym razem w Meksyku, w pobliżu Monterey. Przeprowadzone badania wykazały, że kula amerykańska, przynajmniej jej powłoka zewnętrzna, wykonana została z nierdzewnej stali, zaś obiekt meksykański z czystego tytanu. Podobne kule, jak twierdzi Schneider, znalezione zostały w ostatnich latach także w Afryce i w Argentynie. Żadna z nich, choć spadły ponoć z nieba, nie miała na swej powierzchni śladów zniszczeń wywołanych działaniem mikrometeorytów czy wysokiej temperatury w toku przebijania się przez atmosferę. Żadnej nie udało się dotychczas otworzyć i stwierdzić, co się znajduje w jej wnętrzu, i do żadnej z nich nie przyznało się żadne państwo. Więc kto je na naszej ziemi zostawia? Pytanie to nabiera szczególnej wagi w obliczu odkrycia dokonanego 27 marca 1974 roku przez rodzinę Beców. W dniu tym trzyosobowa rodzina zamieszkała na wyspie Fort George w pobliżu Jacksonville, w stanie Florida w USA, wybrała się ze swego domu na odległe od niego o 32 km pole, by stwierdzić, czy nie jest ono zagrożone przez pożar pobliskiego lasu. 53-hektarowe pole okazało się wprawdzie nieruszone, ale w toku tej inspekcji 21-letni syn Beców, Terry Matthews, znalazł na nim błyszczącą metalową kulę. Wokół nie odkryto śladów żadnego zniszczenia, ani nawet uderzenia. T.M. Betts zabrał niezwykłe trofeum do domu i przypomniał sobie o nim dopiero po kilkunastu dniach, gdy odwiedziła go koleżanka Teresa Fraser, dla której zaczął grać na gitarze. Bo oto na dźwięki gitary kula odpowiedziała dziwnym rezonansem i nagle ruszyła z miejsca. Od tego czasu niezwykła kula Beców jest nieustannym obiektem zainteresowania setek różnych ludzi i instytucji. Obserwowali ją już przedstawiciele prasy, m.in. Jacksonville Journal, New York Times, London Daily News, radia i telewizji, wysłannicy NASA i US Marine, Aerial Phenomenon Research Organization, a także z ramienia Instytutu Naukowego Omega Minus One w Louisianie dr Carol Williamstone oraz dr Allen Hynek. Nikt nie potrafił zadowalająco wytłumaczyć jej dziwnego zachowania, które fotograf Jacksonville Journal miał on okazję obejrzeć kulę jako pierwszy, tak opisuje. Położyłem ją na podłodze i popchnąłem lekkim uderzeniem. Kula potoczyła się naprzód, zatrzymała się, potem potoczyła się jakieś 2,5 metra na lewo, zrobiła wielki łuk i powróciła do mnie. Koniec cytatu. Nawet rzecznik US Marine w obliczu tych faktów przyznał w telewizji, że, cytat, kula rzeczywiście zachowuje się zastanawiająco. Inna rzecz, że wypowiedź ta zaraz następnego dnia została zdementowana i w oficjalnym komunikacie stwierdzono jedynie, że, cytat, kula nie jest własnością rządu i że marynarka Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie wyjaśnić jej pochodzenia. A kto jest w stanie to wyjaśnić? Proszę bardzo, oto szczegółowy opis zarówno samej kuli, jak i jej rzeczywiście zastanawiających uzdolnień zamieszczony w sierpniowym numerze z roku 1974 czasopisma Saga. Kula zbudowana jest z nierdzewnej stali i jest w środku pusta. Grubość jej ścianki waha się od 1,09 cm do 1,14 cm. Waży 9,67 kg. Średnica jej wynosi 20,22 cm. Obwód zaś 63,47 cm. Poza kilkoma zadrapaniami i maleńką, liczącą około 3 mm, wypukłością w kształcie wydłużonego trójkącika, kula nie posiada żadnej spoiny albo innych śladów. Prześwietlenie rentgenologiczne wykazało, że wewnątrz kuli znajduje się dużo okrągłych przedmiotów, przy czym niektóre z nich okryte są pewnego rodzaju otoczką. Kula w pewnym miejscu wykazuje własności magnetyczne i poza głównymi biegunami, północ i południe, które nie leżą naprzeciw siebie, posiada prawdopodobnie jeszcze trzeci, a może i czwarty biegun magnetyczny. Fizycznie całkowicie niewyjaśniony jest fakt, iż siły pól magnetycznych płynnie zmieniają się. Na dźwięk kula reaguje wibracjami, które prawdopodobnie wiążą się w niewyjaśniony jeszcze dzisiaj sposób z jej ruchami. Ruchy te nie są wykonywane według jakiegoś możliwego do wykrycia planu. Kula toczy się bezcelowo wokół, raz po raz zatrzymując się na krótko. W jednym wypadku toczyła się ona przez 12 minut bez dłuższej przerwy. Gdy umieszczono kulę na szklanej płycie, której jeden koniec był lekko podniesiony ku górze, można było zauważyć, że przeszukała ona dolny brzeg, po czym, wbrew wszelkim znanym prawom grawitacji, dzięki własnemu napędowi poczęła toczyć się po skłonie w górę. Polski falstart. ZSRR, Australia, Afryka, Argentyna, Meksyk, Stany Zjednoczone. Z każdym rokiem w coraz większej liczbie krajów spotyka się nowe ślady, jeśli nie działalności, to przynajmniej obecności na naszym globie jakiejś cywilizacji technicznej, do której żaden z narodów zamieszkałych Ziemię nie chce się przyznać. Doprawdy aż zazdrość człowieka ogarnia, że też nigdy tego rodzaju sensacyjne odkrycia nie zdarzają się w Polsce. My byśmy już z pewnością nie wypuścili takiej gratki z ręki, nie pozostawili jej bez ostatecznego wyjaśnienia, nie pozwolili, by po odkryciu zaginęła ona w nieznanych okolicznościach bez śladu. Kto wie, czy nie na kanwie tych chceń objawiło się wreszcie i nasze polskie znalezisko. Objawiło się zresztą, by udowodnić, że istotnie potrafimy je wyjaśnić do końca. W ostatnich dniach 1976 roku rzemieślnik z Poznania, Zbigniew Tuszewski, znalazł na polu ornym stacji ochrony roślin w odległej o 9 km od Gostynia wsi Dalabuszki jakiś dziwny obiekt. Był to duży, o średnicy około 50 cm, metalowy, ciężki, o wadze około 30 kg dysk, o wypukłej tylko jednej stronie. Już po kilku dniach metalowy dysk przewieziony został do Poznania, gdzie badaniem jego zajął się kierownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor dr Hieronim Kurnik. Mimo iż obiekt odznaczał się wyjątkowo regularnym kształtem, badania przeprowadzono w nadziei, że jest to jeszcze jeden fragment meteorytu, którego największą część znaleziono w Morasku koło Poznania. Ale nie był to meteoryt. W żelazie, z którego składał się dysk, nie znaleziono zwykłej dla tego typu meteorytów domieszki niklu. Naszym zdaniem dysk z Dalabuszek nie pochodzi z kosmosu. Brzmiał ostateczny wyrok profesora Hurnika. Jeśli nie z odległej przestrzeni, to może z odległego czasu. Próbka tajemniczego dysku trafiła do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Ale i tu wyniki okazały się negatywne. Niesłuszne okazały się przypuszczenia, że znalezisko może pochodzić z Dymarki, oświadczył kierownik pracowni, magister inżynier Andrzej Kanwiszer. Ale na tym nie koniec. Wyniki okazały się jeszcze bardziej negatywne. Cytat: w trakcie analizy przy użyciu spektrografu stwierdzono ponad wszelką wątpliwość obecność niklu, metalu charakterystycznego dla meteorytów. Koniec cytatu. Dla rozstrzygnięcia więc sporu próbka trafiła z kolei do Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Łódzkiej. Spór tu istotnie został rozstrzygnięty. Charakter żeliwa, po badaniach oświadczył dyrektor Instytutu docent dr habilitowany inżynier Zdzisław Haś, świadczy, że odlewnia, która je wykonała, reprezentuje stosunkowo wysoką kulturę techniczną. Tego rodzaju żeliwa używa się jako materiału na maszyny i narzędzia o wysokich walorach. Wydaje się, że próbka nie jest jednak fragmentem jakiegoś obiektu pochodzenia pozaziemskiego. Stwierdziliśmy bowiem znaczną, bo wynoszącą aż 3,8% zawartość węgla, który przecież uległby łatwo spaleniu, gdyby ów obiekt spadał na naszą planetę. Koniec cytatu. A więc ani odległy zabytek archeologiczny, ani meteoryt. No to co? Z całą pewnością można stwierdzić tylko tyle, cytuję dalej oświadczenie docenta Hasia, że mamy do czynienia z szarym żeliwem perlitycznym, specjalny gatunek żelaza, który po wypolerowaniu i wytrawieniu uzyskuje połysk przypominający masę perłową, przypis autora, o rzadko spotykanym układzie grafitu. Przy znacznych powiększeniach wyraźnie widać, że grafit rozkłada się regularnie na podobieństwo rozgwiazdy. Jak rzadko taki regularny układ się spotyka, mogę podać, że w swojej karierze naukowej widziałem go dopiero po raz pierwszy. Koniec cytatu. Czyżby więc obiekt z Dalabuszek rzeczywiście miał spełnić wreszcie marzenie wszystkich łowców osobliwości w Polsce i stać się pierwszym polskim obcym śladem? Niestety, marzenia mają to do siebie, że się rzadko spełniają. Zaledwie kilkanaście dni później, w pierwszych dniach kwietnia 1977 roku, nastąpiło gorzkie rozczarowanie. Na skutek oświadczenia zastępcy kierownika Pleszewskiej Fabryki Aparatury w Gostyniu, magistra inżyniera Stefana Radczyka, który stwierdził, że fabryka, cytat, w zasadzie wytapia odlewy ferrytyczno-perlityczne, ale często zdarzają się też odlewy czysto perlityczne, niemal identyczne jak żelazo znalezione w Dalabuszkach. Niejednokrotnie też zdarzają się tak zwane ucieczki metalu. Bywa, że duża kropla roztopionego metalu spadnie na ziemię i zastyga. Nabiera wtedy właśnie kształtu przypominającego spodek. Z wierzchu staje się płaska, a od spodu jest wypukła. Koniec cytatu. I wreszcie ostatni gwóźdź do trumny, do której musielibyśmy złożyć marzenia o naszym własnym, polskim, niezwykłym odkryciu w biosołtys Dalabuszek Jan Kaczmarek. Wielu mieszkańców wioski pracuje w Gostyniu, powiedział on. Często jeżdżą tam od nas furmanki. Przypuszczam więc, że ktoś wrzucił na wóz to żelazo i przywiózł z Gostynia. Znakomicie nadaje się ono do przygniatania w beczce kapusty czy ogórków przeznaczonych do kiszenia. Koniec cytatu. Zaiste, głębiej już marzeń o niezwykłym obiekcie cywilizacji kosmicznej niż w beczce z kiszoną kapustą utopić chyba nie można. Czy jednak nawet z tej nieszczęsnej beczki nie da się wyciągnąć już żadnych innych interesujących dla nas wniosków? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.